Bluszcz jest za oknem. A dziś będzie odcinek o ojcu, który był do dupy. Do mnie ludzie piszą często i pytają o różne rzeczy, albo opowiadają o różnych rzeczach, albo sobie chcą pogadać różnie. I ostatnio coraz częściej piszą, także tak, ze dwa razy dziennie jest o czymś średnio, nie? Bo czasem więcej, czasem mniej, więc już dużo czasu zajmuje. No i ja gadam, bo ja chętnie chcę pogadać i w ogóle od tego jestem. Tak przy okazji na początek powiem, jak ktoś chce, potrzebuje pogadać, o czymś zapytać, to pisz się, nie przejmuj od razu, pisz miało w czatu i e-mailu i dzwoń nawet, nie ma problemu. No, bo ja mam czas elastyczny i ogólnie to... Tak działam ja tu, że mam taki tryb życia, no bo normalny człowiek idzie sobie do pracy, zarabia sobie, wydaje na co chce i sobie tak żyje i dobrze, a ja zmieniłem sobie trochę tryb życia na taki, że ja jestem dostępny dla ludzi, żeby móc gadać, nauczyć, pokazać, posłuchać. Posłuchać jest ważne, no często. I jest cała masa patronów, sponsorów, którzy mi dają kasę po to, żebym to mógł robić, bo uważam, że to jest ważne. Ja się z nimi zgadzam, bo bym inaczej tego nie robił, tylko sobie poszedł do pracy i zarabiał dużo pieniędzów. No, ale są rzeczy ważniejsze od pieniędzów, no ale pieniądze są po to też potrzebne, żeby się dało żyć, więc jak, no, bez pieniędzy bym nie zrobił. No i teraz chodzi o to, że nie żebyś dał pieniądze, bo w ogóle nie o tym jest odcinek, tylko o tym mówię, że ludzie do mnie piszą i gadają. I to dlatego robię ten wstęp, żebyście wiedzieli, że ja tak żyję, nie? Że to nie jest raz na chwilę, tylko to jest cały czas tak żyję od 15 lat. Przynajmniej, bo wcześniej też różne rzeczy robiłem, ale nie przez internet, nie byłem tak znany i tak dalej. Chodzi mi o to, że moje doświadczenie jest duże. Nie, duże to jest źle powiedziane, jest ogromne, jest tak duże, jakie ma... zawodowy psycholog, psychiatra czy coś. Po prostu cały czas do niego codziennie ktoś przychodzi, on cały czas gada i to jest mniej więcej takie doświadczenie. I z tego doświadczenia wam mówię to, co wam mówię. I dzisiaj powiem o tym, właśnie trochę się będzie kręcić dookoła takiej psychologicznej sprawy, bo częste pytanie, z tych wszystkich setek pytań powtarza się jedno pytanie często. I ono leci mniej więcej tak. Jak, Martin, powiedz mi, jak ja mogę w ogóle uwierzyć w Boga, kiedy ja miałem ojca do dupy? No i teraz człowiek może niezorientowany się drapie w głowę i myśli, co ma piernik do wiatraka? Czy ja mówię coś o wierzeniu w ojca, czy w Boga? No w Boga, ale nie da się wierzyć w Boga, na to wychodzi, kiedy się miało do dupy ojca. I teraz, żeby to zrozumieć, trzeba, bo może nie wszyscy łapią, o co tutaj chodzi. Bo im bardziej świadomie ktoś podejmuje decyzje w życiu takie związane z poglądami, nie? Z tym, w co wierzyć, jak rozumieć świat, za kim iść, kogo słuchać, im bardziej to jest świadomie zrobione, tym mniej ważne jest, jak się wychował, w jakim wyrósł kościele, kim byli jego rodzice, co tam ci rodzice robili i jak się wychował i tak dalej. To jest mniej ważne wtedy, ale takich świadomych ludzi jest właśnie mało. I od razu chcę tu podzielić wierzenie w Boga na dwa sposoby wierzenia w Boga, albo podchodzenia do spraw takich wiarowych, nie? Pierwsze to jest to świadome, co ja mówię, że człowiek wie, czego już chce i się decyduje. To jest tak totalnie świadoma decyzja taka, nie? Z własnej wolnej, nieprzymuszonej woli i tak dalej. A drugi sposób to jest, że to się jedzie na automacie. Czyli tak, że ja się urodziłem katolikiem, no to automatycznie będę katolikiem. Albo wychowali mnie, żebym ja wiem co, na przykład, no nie wiem, wierzył, że ludzi trzeba słuchać i mają rację. No to ja będę wierzył w ludzi, słuchał i uważał, że mają rację. Albo ja mi się wychowałem, że trzeba słuchać księdza i on wszystko wie, bo jest ekspertem. No to teraz idę do innego kościoła, powiedzmy, tam jest pastor i automatycznie słucham pastora, bo on jest ekspertem i też wie wszystko. Nie? Że automatycznie się przejmuje to, co się dostało w życiu, na co człowiek wpływu nie miał, bo się urodził katolikiem, albo muzułmaninem, albo ateistą. Nie miał wpływu na to, że jego ojciec pił, albo palił, albo w ogóle nie było. i tak dalej. No nie ma wpływu, ale jednak on to bierze jako swoje. I automatycznie biorąc to, co już ma w głowie, w duszy, w psychice, jedzie na tym. I dlatego taki człowiek przychodzi do mnie i mi się pyta, że mówi tak, ja bym nawet chciał wierzyć w tego Boga, bo to wydaje się sensowny, logiczny i no działa, ludzie mówią. Nie wiem jeszcze, ale bym się chciał dowiedzieć, uwierzyłbym se na próbę choćby, ale nie mogę. Bo ja wierzę, bo ja widzę tak, że ten Bóg jest taki jak mój ojciec. I ja nie miałem ojca dobrego, to jak ja mam wierzyć, że Bóg jest dobry? No, kiedyś modelem Boga były dwie najbardziej rzeczy, przynajmniej w Europie tutaj tak było. Ojciec, jaki jest ojciec, taki jest Bóg. Od razu człowiek sobie tak to w głowie miał, odruchowo. A drugie, król. Jaki jest król, taki jest Bóg. No. I człowiek, jak żył w takim otoczeniu, że istnieje hierarchiczna rodzina, istnieje hierarchiczne państwo i na górze jest zawsze jakiś ojciec, król, kto tam może być, no w kościele to tam papież, no zawsze ktoś tam był. Jak jest hierarchiczny, to zawsze na górze jest jakiś właśnie taki ojciec. Z tego można nazwać jak się chce, generał może być, wszystko jedno. To sobie człowiek natychmiast wyobraża odruchowo, nieświadomie, że Bóg jest właśnie taki jak ten ktoś. No i nie umie sobie wyobrazić tego Boga inaczej. Czyli problem jest wtedy, kiedy człowiek nie miał króla, czy wszyscy, witamy w demokracji, nie umiemy sobie w ogóle wyobrazić Boga teraz, jak funkcjonuje, jak działa, nie da się, nie? Bo my nie żyjemy w takim systemie, gdzie jest jakiś. No niby Kaczyński, ktoś powie, Kaczyński to jest ojciec narodu. Dajże spokój, nie wygłupiaj się nawet z takimi, wiesz co. Piłsudski kiedyś mówili, że to taki jest właśnie, taki wódz. I to miał być wzór Boga też. Tak rozumieli Boga jak Piłsudskiego, w dwie strony to niby działa. No tak widzieli to, więc wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. A dzisiaj nie widzą. I pierwszy problem jest taki właśnie, że nie ma już królów, nie ma naturalnej, hierarchicznej władzy, społeczeństwa opartego o hierarchię. Nawet firmy się już degenerują. Nie, nie, że jest szef i ten szef jakiś Bill Gates albo Jeff. Nie Jeff, tylko ten Steve Jobs. Jeff też może być, ale Steve Jobs. O, Steve Jobs, klasyczny król, taki bóg w firmie. On był osobiście odpowiedzialny za wszystko, co się działo. Wszystko jest hierarchicznie do niego podczepione. No, więc myślę, że ktoś pracował w firmie ze Steve'em Jobsem, to umie sobie wyobrazić Boga, co to jest więcej i z czym się to je, bo Bóg to ma być właśnie taki ojciec, który rządzi. Takie imię Boga w Biblii jest panujący Pan. To jest, oznacza to, że to jest właśnie ten szef na samej górze, ta głowa wszystkiego, ten ojciec, super ojciec, ojciec ojców, król królów i tak dalej. Szef szefów w firmie. Albo taki ojciec chrzestny może też. Nie, ojciec chrzestny. Nie, no może być ojciec chrzestny z mafii taki, nie? Też trochę? Nie wiem. No najgorsze jest, że nie ma królów. I teraz drugi problem, jeszcze gorszy, bo dużo bardziej osobisty, nie ma ojców. Nie ma. Znikli. Wzięli się do roboty i pojechali, wyszli z domu. Więc ojcowie dzielą się na tych, w sumie są trzy grupy. Ojciec, którego w ogóle nie ma, bo zwiał, zrobił dziecko i poszedł. Albo się pokłócił, albo żona się była już tak wredna, że uciekł. Wszystko jedno, nie ma go. Więc są wszystkie ci ludzie, chłopcy, dziewczyny wychowywane bez ojców w ogóle. Drugi jest, ale go nie ma. Czyli, że no jest teoretycznie, dalej jest niby małżeństwo, nie było rozwodu, ale jego w ogóle nie ma, bo albo wyjechał do Niemiec i pracuje, albo wyjechał do Anglii i pracuje, albo wyjechał do Francji i pracuje. Albo siedzi po 12 godzin w firmie w Polsce i pracuje. Albo nie pracuje, tylko jeździ tirem. Albo wszystko jedno, co? Nie ma go, po prostu nie ma. Dla dziecka go nie ma. No. I trzeci rodzaj ojca, ojciec, który jest. No i tych jest coraz mniej. To już jest taki mały ułamek, odsetek. Wśród tych, to ja bym powiedział, nawet jeszcze cztery grupy by były. Trzecia grupa to niech będzie ojciec, że jest, ale jest do dupy. Bo nie gada, nie umie rozmawiać, nie daje wsparcia, wymaga, drze się, wszystko jest niedobrze, wszystko jest negatywnie, wszystko krytykuje taki ojciec. Ja się zastanawiam, czy taki ojciec jest lepszy od ojca z tych pierwszych dwóch grup, że lepiej, żeby go w ogóle nie było. Nie wiem, ale jest do dupy na pewno, tak samo. Można się licytować, kłóćcie się teraz, kto miał bardziej do dupy, czy ten, co nie miał ojca, czy ten, co miał ojca do dupy. No, ja miałem z trzeciej grupy, zdaje się, bardziej, bo trochę z miejscami z drugiej, bo raz mi pojechał do Rosji Radzieckiej, do Związku Radzieckiego, tam pracować przez rok, ale to tylko rok, to nie czułem żadnej różnicy. Nie, to był ten trzeci zdecydowanie. No, mój ojciec nie umiał rozmawiać z ludźmi, ale to tak większość ludzi, to nie jest jakiś zarzut, po prostu taki był, no już, nie, wylosował mi się. I no nie umiał, nie rozmawiał o emocjach, uczuciach, nie wspierał specjalnie. Mówił, że fajnie, że piątka z matematyki i tyle, nie? Fajnie było z nim, nie wiem, patrzeć, jak naprawia samochody i różne takie. Lubiłem takie techniczne rzeczy i lubiłem sobie przyjść do pracy, jak pracował, pooglądać. Zresztą to było fajne. Także no, są plusy, nie? Ale jakby wziąć pod uwagę prawdziwe potrzeby człowieka, takie... No, ludzkie, nie? Bardziej, nie żeby zarabiać kasę, bo to jest całość życia. I takie, polski ojciec ma tylko jedno w głowie. Wychować syna, żeby zarobił pieniądze i dawał żonie i dziecku, koniec. To jest maszyna, a nie człowiek. To jest automat do zarabiania. Niech se taki człowiek zainwestuje, zamiast robić dziecko, to niech se zrobi firmę i niech ma zysk pasywny, na jedno wyjdzie. No. Po co mu dziecko zamiast firmy, co przynosi sama dochód. Niech se Kiyosakiego przeczyta. Bogaty ojciec, biedny ojciec. I niech będzie bogatym ojcem bez dziecka, tylko za to z pasywnymi dochodami z firm. No, zresztą oni chyba tak robią nawet. Także coraz mniej ludzi w ogóle ma dzieci, mężczyzn, no bo po co mu dziecko, jak on ma pieniądze. No, jakby miał dziecko, to by on tylko zmieniał to dziecko w maszynę do zarabiania. No, że słabo, no. No i czwarty rodzaj, ojciec, który jest, rozmawia, słucha, uczy. Nawet nie musi dobrze, nie, to robić, ale w ogóle, że to robi. No to jejku, jak mało ludzi miało takie szczęście w życiu, mieć takiego ojca. Może i nieszczęście, nie wiadomo, ale nie, no szczęście jednak, szczęście, tak. Trzeba docenić. Więc jak masz takiego, ja pierdzielę, doceniaj, bo to jest rzadkość. Coraz większa. Jak nie masz takiego, no to się z drugiej strony nie przejmuj, bo nikt nie ma prawie. Mało kto. I teraz, więc wracając do tego tematu. Jest taka sytuacja w sprawie ojców. Więc nie ma ojców, nie ma króla. Skąd ma człowiek wiedzieć, jaki jest Bóg? No to ja mogę odpowiedzieć to, co zawsze mówiłem w tym programie. No z Biblii. Dlatego... Ta Biblia jest taka ważna, bo ponieważ nie możemy podpatrywać w życiu, jak w ogóle ma wyglądać ojciec, albo król, albo Bóg, to zostaje nam tylko o tym przeczytać, no. Bo skąd inaczej masz się dowiedzieć? Nie wiesz jak, nawet nie możesz sobie wyobrazić, jak wierzyć w Boga, którego w ogóle nie umiesz sobie wyobrazić i zrozumieć nic, no nie da się odnieść do niego nawet, no, bo miałeś do dupy ojca, odruchowo się spodziewasz wszystkiego, to co zrobił ojciec, że to zrobi Bóg. To jest problem w sumie główny nawet. Nie to, że w ogóle sobie go nie umiesz wyobrazić, tylko to, że wyobrażasz sobie go źle. To jest najgorszy problem ze wszystkiego. I pytanie więc jest na ten odcinek. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak to wszystko ugryźć? I czy w ogóle da się? Odpowiadam na to pytanie ja w tym odcinku. No to zaczynam odpowiadać na pytanie konkretne. Jeżeli jesteś w sytuacji, że ojciec był do dupy i tak sobie odruchowo wyobraża, że Bóg też taki jest, o ile w ogóle jest, bo ojej, może w ogóle być tak, że w ogóle tego ojca nie było, bo jesteś z kimś z pierwszych dwóch kategorii i ojca, bo od początku nie było, albo go nie było fizycznie, chociaż teoretycznie tylko był, no to może sobie wyobrażasz, że Boga też nie ma, no bo ojciec nie ma, zwiał, poszedł, to Bóg pewnie też taki jest. No może. No tak czy inaczej, co zrobić z tym, że to wyobrażenie ci się tak zlepiło? Ojca z Bogiem. Albo braku króla z braku Boga. Nie? Jesteśmy sami, biedni, my jakby sobie mamy z COVID-em poradzić. Kiedyś mogliśmy polecieć do króla i król wiedział wszystko. A teraz co? A teraz akurat jest to samo, bo lecimy wszyscy do kogoś zamiast tego króla. Człowiek ma tak silny odruch szukania Boga, albo ojca, albo króla, albo wodza, No nie da się tego zmienić tym, że ktoś sobie wymyśli idealistyczny świat, w którym wszyscy są równi i nie ma króla i nikt nie ma władzy. To jest w ogóle absurd, nie działa to tak, bo ludzie tak są, że gdzieś odruchowo zawsze spodziewałem się, że będzie król, będzie ojciec, że premier wie, co zrobić, jak jest COVID. I patrzcie, do jakiego stopnia to jest silne. I choćby nie wiem, jakie pierdoły im wymyślić, że trzeba to robić, to będzie dobrze, to nie będą robić. Chodzą z maskami, nie gadają, nie podają sobie ręki w jednym miejscu, idą 2 metry dalej, spokojnie podają sobie rękę, ściągają maski i w ogóle nie ma problemu. Nie? Idziesz do restauracji zakapturzony i stoisz 2 metry od kogoś. Siadasz do stolika, wszyscy się w ogóle dotykają i jedzą, żreją, plują, nie ma problemu. No człowiek sobie myśli, jak to jest w ogóle możliwe, że racjonalnie myślący ludzie mogą robić takie absurdalne głupoty i nawet tego nie zauważać? No to odpowiedź jest taka, bo to nie są racjonalnie myślący ludzie, to są po prostu ludzie. A ludzie mają w głowie odruch słuchania ojca. I ten odruch niewiarygodnie jest silny. Na przykład człowiek, który, bo to muszę mówić, doświadczeń, jakie różne tam rzeczy widziałem, ale też się naczytałem, że na przykład jak człowiek, który myśli, że jest taki samodzielny, nie, i nie potrzebuje ojca, nigdy go nie miał, w sytuacji, kiedy nagle zjawia się ktoś, kto przejmuje rolę ojca w grupie, na przykład szef przychodzi w firmie, albo to największe doświadczenie to ja miałem w tych grupach różnych kościelnych. To jakie tam są, potem sobie poczytałem po chodzeniu po kościołach, po różnych grupkach młodzieżowych, w kościołach i w takich starszych grupkach, różnych, nie? To tam potem jak sobie zacząłem studiować teorię grup, ja wszystko to już wiedziałem. To się wszystko sprawdziło, dokładnie to, co w teoria mówi z praktyki. Także teoria mi umocniła tylko to, co już wiedziałem z praktyki, ale to jest super pole doświadczalne, żeby się nauczyć, jacy są ludzie, co robią w grupie. Więc na przykład jednym z efektów jest to, że jak jest grupa i ludzie są właśnie tacy bez ojca, bez szefa, bez wodza, to jeżeli tylko pojawi się ktokolwiek, kto przyjmie rolę ojca na siebie, weźmie tą odpowiedzialność i mówi, dobra, słuchajcie, robimy to. Jak ten ojciec, wszyscy czują, że jest ojcem, natychmiast odruchowo go słuchają. To jest odruch, to nie jest świadome. To nie jest, że musisz go namawiać i przekonywać argumentami. Argumentami może przekonywać się tylko ten człowiek, żeby sprzeciwił się swojemu odruchowi. Bo to, że słuchasz premiera, jak ci każe założyć maskę na mordę, to nie jest racjonalne, to jest odruchowe. Więc człowiek świadomy musi tak naprawdę dopiero walczyć ze swoimi odruchami. Odwalić to wszystko, co ma odruchowe i zastanowić się, co chce sam. I to jest odpowiedź na pytanie. Pytanie jest cały czas, co zrobić, jak się miało do dupy ojca. Więc tak naprawdę odpowiedź jest taka. Nauczyć się przestać automatycznie polegać na swoich odruchach. No i bardzo proste. Prosta rada i prawie nie do zrobienia jest. Przynajmniej nie od razu. To trzeba zrobić długo, z czasem i z dużym wysiłkiem. Dlatego, że mówię, to jest tak wbudowane w psychikę człowieka strasznie, to odruchowe szukanie wszędzie ojca, wodza, szukanie opiekuna, takiego szefa. Po prostu człowiek ma wbudowanego Boga w sobie. No serio tak jest. To się można go nazwać jak chcesz, ale uprośmy już to sobie i powiedzmy, człowiek ma odruch szukania Boga i podporządkowywania się temu Bogowi. I to wielu ludzi do tego stopnia wnerwia, że stają się takimi superateistami, nie? Bo oni nie mogą wytrzymać z tym, że sami mają ten odruch szukania Boga, a chcą decydować o sobie, chcą być wolni. I dlatego się buntują i mówią, ja mam w dupie Ciebie, Boże. Nie? Na tej zasadzie są ateistami, że jak go zapytasz, czy on wierzy w Boga, absolutnie w te głupoty pierdoły nie wierzy, ale go pokropisz wodą święconą, to się przeżegna. I dasz mu Biblię, to on będzie ją traktował z szacunkiem, że to jakieś... Także to jest... No, w sobie ma ten odruch. Ten człowiek się oczywiście nie znosi za to, że ma takie odruchy. Ale ja myślę, nie tędy droga w ogóle. To nie jest... To bez sensu są takie bunty, jeżeli nie wiesz, przeciwko czemu się buntujesz i jak to zrobić skutecznie. Żeby nie mieć problemu, że masz do dupy ojca i Bóg ci się z nim kojarzy, musisz zerwać z tym ojcem, co miałeś go w głowie zerwać. W sensie, że on był i koniec teraz. A Bóg to jest Bóg. A ojciec, co go miałeś, to jest ojciec. A król Stefan Batory to jest król Stefan Batory. I to nie jest jedna i ta sama osoba. No i tak, ja wiem, że ty to w głowie wiesz, że mój ojciec jak pił, to Bóg nie znaczy, że też jest pijący. Jak mojego ojca nie było, albo wymagał ode mnie wszystko twardo, a nigdy mnie nie pochwalił, to Bóg też tak zrobi. Ty wiesz, że to nie jest, no nie, umysłowo, bo to nie ma sensu. Czemu Bóg ma być taki jak twój ojciec w ogóle? Z jakiej racji? No, ale to nie jest rozumowe, ty tak czujesz. No i teraz chodzi o to, żeby no, zwalczyć w sobie to, co czujesz, nie? Bo to wiesz, że jest głupie. No, jest głupie, jest absurdalne myślenie. Widzisz sam, nie? Widzisz. No, jak to zrobić? No nijak, z czasem musisz wiedzieć. Po prostu w sytuacjach życiowych musisz się opanowywać. Musisz siąść na chwilę i zastanowić się nad swoimi odruchami. Na przykład myślisz o Bogu, że jesteś niewystarczająco dobry, że On ci da w dupę zaraz. Jak się pomylisz tylko, jak nie dasz staruszce złotówki, jak nie przeprowadzisz dziadka na drugą stronę ulicy, to Bóg się wkurzy, bo mój ojciec tak zawsze robił. No, więc jak zaczynasz myśleć ten odruch, jak sobie myślisz, co czujesz, to se stań na chwilę, na 5 sekund i zastanów się, co ty czujesz. I sobie potem zadaj pytanie, dlaczego tak czujesz? No, i w końcu dojdziesz do tego, że po prostu masz odruchy wyrobione. Taki był ojciec, to myślę, że taki będzie Bóg. I jak już wiesz to, to już jesteś prawie wolny. Jezus kiedyś powiedział, że no mówił o sobie, powiedział, że tak, że ja jestem drogą, prawdą, życiem, w ogóle ja jestem wszystkim. Taki był narcystyczny ten Jezus. No i mówi, no i jak mnie poznacie, to poznacie prawdę i ta prawda was wyzwoli. Tak mówi oryginalnie zdanie, mówił o sobie w tym, ale mówi też ogólnie. No ogólnie można faktycznie przyjąć, to często ludzie powtarzają to określenie bez pierwszej części, ale bez pierwszej części też jest prawdziwe. Prawda ma moc uwalniania. Świadoma prawda, uświadamianie sobie tego, jak jest naprawdę. Kiedy raz to widzisz, to już się nie boisz, nie? To działa na tej samej zasadzie, co jak oglądasz horror. I póki tam czujesz ten horror, póki on jest porządnie zrobiony, zahorrorowany, to ty się boisz. Ale jak teraz zaświecą światła, albo zobaczysz mikrofon, oddalą się kamery i zobaczysz, że to jest ketchup wszystko i że flaki są z papieru, no to przestajesz się bać, nie? Bo już widzisz to. Już widzisz, że to w ogóle nie jest straszne. I teraz jak już oglądasz ten sam horror, to już wszędzie widzisz te flaki z papieru i ten ketchup zamiast krwi i że wiesz, że tam stoi facet z kamerą i z mikrofonem i koniec. Urwał się czar. Koniec czaru. No i to wystarczyło ci do tego zobaczyć prawdę. I ta prawda cię wyzwala od strachu w horrorze. No i to jest to samo, co kiedy miałeś ojca, który był do dupy, i to on ci się automatycznie kojarzy z Bogiem. No, to jak zaczynasz mieć to skojarzenie, jak zaczynasz się czuć dziwnie, potępiany zawsze się zaczynasz czuć i w ogóle nie tak, jakbyś się czuł, gdyby ojciec był dobry, nie? Bo jakby się czuł ojciec... Człowiek jak ma ojca dobrego, który nikt go nie ma, nie? To się czuje tak, że on może wszystko w ogóle. Nie, że on... Świat dla niego to jest piaskownica. On się idzie bawić. On się nie boi, że zepsuje wszystko, że błąd zrobi. No to taki człowiek musiałby jeszcze nie być w szkole. No ale już nie był w szkole, miał dobrego ojca. No to tak robi, nie? I nie spodziewa się, że za wszystko będzie kara, że za wszystko będzie opieprz, że zawsze jest sam tak naprawdę, bo tego ojca nigdy nie ma, jak go potrzeba najbardziej, bo idzie, zarabia pieniądze, bo jakby to one, była w ogóle najważniejsze, nie? No i ostatecznie ty też zaczynasz już tylko o pieniądzach myśleć, bo co ci zostaje? Co masz? Chcesz się narzekać, że ojca nie ma, ty chciałeś tak naprawdę mieć relację, kogoś fajnego, wzór do naśladowania, przyjaciela, a nauczyciela i tak dalej. A ty masz pieniądze, na Wigilię dostajesz 100 zł w kopercie. No i tyle. Masz synu, tak cię kocham. No i no właśnie. No nie, no do dupy. No więc zaczynasz też tak robić. Ale... ale straciłem wątek w ogóle od tych wszystkich dygresji. No, ale no wiecie, o co mi chodzi. Mówię, w sumie cały czas powtarzam to samo, że radą na to jest sobie to uświadomić, że jak masz te same odruchy i nie masz dobrych odruchów, tylko masz fatalne, spodziewasz się najgorszego, jesteś niepewny siebie i tak dalej, w relacji z Bogiem, albo i w ogóle w czymkolwiek, to się siądź na chwilę i pomyśl dlaczego. A jak nie umiesz siąść czy coś, no to po to są ci wszyscy coachowie, psychologowie i tak dalej. Oni głównie są po to, żebyś ty przy nich wziął, siadł, pomyślał spokojnie, wyluzował się na foteliku i sam do tego doszedł. Znaczy ci dobrzy, ja nie wiem, bo ja nie chodzę do psychologów, ja mam przyjaciół, ja nie muszę. już nie wiem, o Bogu, nie? To też mogę przyjść i pogadać. Poza tym nie musisz od razu iść do psychologa, idź do kogokolwiek, komu ufasz, no, idź do mnie chodź. 100 zł za godzinę biorę, taniocha. No ale nie, jak nie masz, to też przyjdź po prostu, pogadaj, nie chodzi przecież mi. Ja mówiłem na początku, jaki to jest system, możesz przyjść, nie, olej tam, 100 zł. Będziesz miał, to mi dasz. Jak się dzięki mnie poprawi ci sytuacja finansowa, zostaniesz milionerem, to mi wtedy dasz 100 tysięcy i powiesz, Martin, pamiętasz, jak gadałem z tobą 13 lat temu? I ty mi powiedziałeś fajne dwa zdania, to mi pomogło tak, że teraz zmieniło mi się całe życie, masz tu 100 tysięcy. Tak naprawdę jeszcze nigdy się tak nie stało. Raz dostałem 10, serio. Nie wiem dlaczego. Nie powiedział mi ktoś. Raz. Także to w ogóle do tej pory jestem. What? Ja jednorazowo, nie? Nie wiem, nie wiem. No, więc no, wszystko jedno mówię, nie przejmuj się. Ale pogadaj z kimś, no. Pogadaj z kimś właśnie po to, żeby sobie uświadomić. Nie po to, że on ci ma naprawić w głowie, tylko po to, żebyś ty miał okazję coś sobie uświadomić, zobaczyć prawdę, zobaczyć, dlaczego reagujesz źle na Boga, na różne rzeczy, bo dlatego przeważnie, że widzisz coś nieprawdziwego. Zobaczysz więc, że ten horror to nie jest horror, zobaczysz prawdę i ta prawda od razu cię wyzwoli. Trochę automatycznie to się dzieje jednak, no. W sensie, że jak już znasz prawdę, to ona już nie jest, no już jest łatwe, nie, do ogarnięcia. Nagle już, to wszystko, to dużo zmienia, no, nie wszystko, ale dużo, dużo, dużo. Także nie dużo trzeba już potem jakiegoś wysiłku, po prostu jakby trzeba od tego momentu zbudować nowe, fajniejsze nawyki. Bo nawyki ułatwiają życie. Czyli tak jak powiedzmy twój ojciec reagował na wszystko agresją, powiedzmy, tak miałeś. I ty sobie to zanotowałeś w głowie, już masz takie odruchy teraz, że jak coś ci się nie zgadza, że ona ci da złą zupę czy coś, to od razu zaczniesz być agresywny i opierdzielać wszystkich. Przejąłeś to od ojca zapewne, albo tam od kogoś innego, no nie wiem kto tam był. Może nie od ojca, bo go pewnie nie było. Skądś tam się to wziął. Ale jeżeli od ojca na przykład, no to masz nawyk i to jest odruch. Ty nie wiesz co robisz, samo się robi, nie? Nie kontrolujesz tego, wkurzam się po prostu, wkurzany jest. No i teraz sobie tak, uświadom to, że to nie jesteś ty, świadomie tego nie wybrałeś. To ci tak się przydzieliło ci się, no przydział był. Dostałeś takiego ojca, skopiowałeś, wszystko odruchowo, nieświadomie, no i taki jesteś dziś. No i teraz rozwiązaniem jest, po pierwsze, tak jak mówię, uświadom sobie to. Po drugie, no odrzuć to, jak ci się to nie podoba, to nie musisz taki być. Że to jest na razie świadoma decyzja, to jeszcze na razie nie rozwiązuje problemu, ale to, że coś chcesz, to jest początek, bo to jest właśnie, celem jest to, ostatecznym tego wszystkiego, w ogóle bycia człowiekiem, jest to, że żeby wyzwolić się od tego, co dostaliśmy automatycznie. Czy automatycznie urodziłeś się katolikiem, urodziłeś się jakimś Polakiem, urodziłeś się gościem, co ma takie i srakie nawyki. Chodzi teraz o to, żeby to wszystkiego się pozbyć i zbudować własne. Niestety to jest nieuniknione, musi tak być, bo my się rodzimy jako dzieci. My musimy skądś wziąć, od kogoś nauczyć się mówić po polsku. No. Dobrze, nie będziesz uczył się własnego języka po urodzeniu, wymyślasz sobie własny lepszy język. To się nie da zrobić. Musisz się od kogoś dowiedzieć, co jest dobre, co jest złe, jak się gada z ludźmi, jak się postępuje. I cała kupa tych rzeczy będzie zła, no źle ci to sprzedadzą. Nawet, bo też nieświadomie, automatem ludzie jadą. I teraz chodzi o to, w miarę dorastania musisz zacząć odrzucać wszystko, co jest automatyczne i budować, stworzyć własnego siebie. Łapiesz koncepcję, o co chodzi? Czyli nie masz być już kopią rodziców siebie, ojca, który był, ojca, którego nie było. Tylko masz być sobą, samym innym, oryginalnym. Bo teraz jak już jesteś starszy, to już możesz wybierać. Jakbyś mały, no to miałeś rodziców, tyle, to cały świat. Ale teraz już znasz świat, teraz już masz internet, teraz sobie możesz wybrać. Teraz możesz być taki jak Martin z okienka w telewizorze. Albo jak Kaczyński możesz być. Albo jak ludzie z książki, o których czytałeś. Możesz być jak Winnetou. Ja chciałem być jak Winnetou. Nie, bardziej chciałem być jak ten jego przyjaciel biały, bo nie identyfikowałem się z Indianinem. To za bardzo mi się chyba z komunistami kojarzył, albo nie wiem czemu. Nie, jakoś tak biały zawsze mi się podobał bardziej. No, no i ważne, albo może dlatego, że on ten Aja większą, bo Winnetou to się urodził Indianinem, to on miał tak od razu, był wyćwiczony i mądry i wszystko, a ten biały to się musiał nauczyć. Dla mnie to było, o, to ja się identyfikuję, ja się mogę nauczyć. No to się uczyłem, no i się uczę. No, ten proces świadomego tworzenia siebie ludzie nazywają często samorozwojem. I dopóki samorozwój oznacza to, co ja wyjaśniłem, to jest bardzo dobra rzecz. No tylko, że nie zawsze oznacza, więc czasem to nie jest bardzo dobra rzecz, różnie. W każdym razie, co to ma z Bogiem wspólnego? Albo pytanie jest teraz takie zasadnicze. Czy Bóg chce, żeby człowiek jechał na automacie? Czy żeby był świadomy? Czy on chce, żebyśmy się tak naprawdę rozwijali, czy tylko powtarzali wychowanie? Czyli urodziłeś się katolikiem, to masz być katolikiem, tak chce Bóg. A druga wersja, urodziłeś się katolikiem, masz być tym, kim chcesz być sam i wybrać wszystko świadomie, odrzucić i wybrać od początku. Tutaj nie masz żadnej wątpliwości, odpowiedź jest jednoznaczna. Wybrać świadomie Bóg chce. Skąd to wiadomo? No w ogóle całe chrześcijaństwo jest tak zdefiniowane. Chrześcijaństwo to nie jest należenie do czegoś, bo to można z rozpędu zrobić. Nie? Ochrzcili cię, nawet nie wiedziałeś, że cię ochrzcili, już należysz. Już musiałeś coś podpisać w ogóle? Nie. Już się zastanawiam, dlaczego ludzie chcą wyjść z kościoła katolickiego, się wypisać, skoro się nigdy nie zapisywali? Czy ty zapisywałeś się, jak miałbyś tym małym dzieckiem? Tam, zanim ksiądz cię pokropił po główce w tym dziwnym ubranku, to ci dał do podpisania deklarację, chcę być katolikiem? Bo mi nie. Więc ja nie jestem zapisany nigdzie, ja nigdzie nie należę, ja się nie zgłaszałem. To, że sobie ksiądz powie, że no, przecież ja ciościem, no, gówno mi to obchodzi. Ja cię, panie ksiądz, zapisałem, żeby był patronem odwyku, to dlaczego mi nie dajesz 100 zł co miesiąc? Ja nie rozumiem. Przecież cię zapisałem, jesteś zapisany, proszę pana księdza. Mogę ciebie, słuchaczu, zapisać zaraz. I co, też będziesz mi płacił, bo ja cię zapisałem? Nie? No to dlaczego chcesz być katolikiem, bo cię zapisali? Więc nikt nie może być, nie powinien być katolikiem dlatego, że się urodził, że go zapisali. To jest, i tak mówią, to nie mówię dlatego, że jest teraz antykatolicki, tylko dlatego, że jestem prokatolicki, bo proświadomy. Każdy katolik, który jest uczciwy w tym byciu katolikiem, wam powie to samo, co ja, że ty musisz wybrać na własne życzenie tego Boga i ten Kościół. Dopiero wtedy to ma jakąkolwiek wartość. I ci ludzie świadomie podchodzący do tego traktują ten chrzest i te wszystkie pierwsze komunie i tak dalej jako dopiero obietnicę, zapowiedź czegoś, co ten człowiek wybierze w życiu, bo są tak pewni, że ten człowiek będzie chciał koniecznie być katolikiem. No dobrze, o nich świadczy, że wierzą mocno w to, w co wierzą. Ja już nie jestem taki pewny, ale jeżeli tak jest, to jest bardzo piękne. Wybrali coś i to wybrali świadomie, a to, co rodzice im jakby dali, zapisali, okazało się, że dobrze zgadli, nie? Rodzice. Także fajnie, no fajnie, nie? Fajnie, tylko że prawie nigdy to nie występuje. To jest rzadkość. I ja szanuję i cenię strasznie takich ludzi świadomie wybierających. Nawet już mi wszystko jedno, czy on będzie, znaczy w ogóle mi wszystko jedno, bo to nie moje życie, tylko ich, ale no mnie to ani ziębi, ani grzeje, że ten człowiek wybierze, że jest katolikiem, protestantem, wolnym chrześcijaninem, całkiem niezależnym, takim jak ja, z grubsza lubiących wszystkich, nie czującym potrzeby należenia nigdzie tam konkretnie do organizacji. Albo może być satanistą, albo buddystą, albo kim chce. I pod warunkiem, że to zrobił świadomie, a nie dlatego, że mu ojciec kazał, albo przejął to po kimś tam, albo że właśnie ma swoje odruchy i nie zdecydował, tylko potwierdził. Ja mówię, musisz decydować i tak samo mówi Biblia właśnie. Biblia mówi, że ten będzie zbawiony, czy będzie w niebie, znaczy ona tak mówi dokładnie, to mówi, będzie miał życie wieczne. Ten, kto wybierze Jezusa, że wybierze go świadomie, uzna go za swojego Pana. To jest świadoma decyzja, to nie ma być odruchu. Nie ma, że ten, kto będzie ochrzczony, nie ma, że ten, kto gdzieś należy. Jest ten, kto wybrał, wybierze, wybiera. A to zawsze oznacza świadomy wybór. Musisz wybrać sam. No, na przykład w kościołach protestanckich się spotkałem z takim częstym efektem, że dzieci się nawracają, albo młodzież wczesna, powiedzmy tam o 13 lat niech będzie, i rodzice bardzo by chcieli, żeby to dziecko świadomie wybrało, że chce być, należeć do Jezusa. No i tak różnie czasem nazywają, że wpuścić go do swojego serca czy coś. Jakby, nie wiem, to była jakaś nora i on tam musi mieszkać w niej. No, dobra, ale jakby to nie rozumieć, oni się mają zadeklarować, te dzieci i rodzice się cieszą i się upewniają, że i na pewno to świadomie zrobili. Tylko że tak, to nie działa prawie nigdy. Ja jeździłem na obozy chrześcijańskie takie i tam były na tych obozach często, tak się mówi po polsku, świadectwa, tak? Świadectwa, nie lubię tej nazwy. No, ale opowiadali o swoim życiu. I jak przyjeżdżali tacy typowi z kościołów, amerykańscy młodzi chrześcijanie, to ich historia prawie wszystkich była identyczna. Czyli, że właśnie zrobił tak w kościele, że się nawrócił, zadeklarował, płakali wszyscy i się cieszyli. Rodzice się upewniali, że on wie, co robi, że nikt go nie zmusza, że świadomie. No, a potem poszedł na studia, zaczął ćpać, chlać, ruchać, wszystko. W dupie miał już to, zapomniał. No i teraz historia się ta powtarza. Jaki wniosek płynie z tej historii? No dla mnie jest oczywiste, że ten człowiek nigdy się niczego nie wybrał świadomie. Że to mimo tego, że wszyscy mu mówią, że ale na pewno, ale czy ty wiesz, co robisz, ale czy chcesz? I tak nie wie. On nie wie nawet, że nie wie, że tego nie robi świadomie, bo on nawet nie ma wyboru żadnego. Znaczy o to, że on ma wpływ rodziców, którzy zwykle są dobrzy z tej czwartej grupy u takich dzieci. Wpływ rodziców, ojca, jest tak mocny, że ten człowiek umie tylko kopiować. Ma tak silne uzależnienie psychiczne od dobrego ojca, że robi dokładnie to, co on. To jest fajne, tylko że w tym wypadku akurat to jest największym minusem i obciążeniem, bo taki człowiek młody z dobrym ojcem nie ma szans bycia niezależnym, świadomym, na swój własny rachunek podejmującym decyzję. Nie ma szans, dopóki nie rozpieprzy sobie życia. Bo dopiero wtedy będzie miał porównanie. On musi po prostu umieć zrobić coś, co go oderwie od tego dobrego ojca. Dlatego mówiłem gdzieś na początku, że ten, kto był w czwartej grupie, że ojciec był, jest fajny, toskliwy, gada, to nie wiem, czy to jest takie szczęście. Bo zwykle ci, co chcą świadomie potem wierzyć Boga, muszą przejść przez okres totalnego rozwalenia sobie życia. I to jest niestety, myślę, niezbędne, potrzebne, dlatego że inaczej nigdy nie dojdą do poziomu świadomości takiego odcięcia się od ojca, w którym mogą decydować naprawdę świadomie i samodzielnie o swoim życiu. Taka smutna sprawa jest. I tak doszedłem na koniec do najbardziej pocieszającej i zachęcającej myśli. Jeżeli miałeś do dupy ojca, to paradoksalnie to ci bardzo ułatwia sprawę. Dlatego, że im bardziej twój ojciec był nieobecny, brutalny, agresywny, nie interesował się tobą, nie kochał, chlał, palił, ćpał i tak dalej, tym bardziej nie sposób go pomylić z Bogiem. No bo Bóg nie ćpa, jest zawsze dostępny, obecny, zwraca uwagę, nigdzie nie wyjeżdża, chwali za dobre rzeczy, spodziewa się dobrych rzeczy, zawsze można na niego wrócić. Różne ma takie cechy. Jest surowy? Też jest surowy akurat, ale jest sprawiedliwy. No, więc jak on jest tak całkowicie inny od ojców złych na ziemi, albo takich, co ich w ogóle nie ma, no to jak go można pomylić w ogóle? Jak to jest taka różnica? Więc uświadomienie sobie tego faktu, że ten ojciec twój, ten do dupy ojciec i ten Bóg ojciec są, mają tak różną charakterystykę, jeżeli coś zrozumiesz, to przestaniesz ich w ogóle mylić. Jest dużo łatwiej zerwać z ojcem, kiedy potrafisz go rozróżnić od Boga. Jeżeli teraz człowiek ma dobrego ojca i ma dobrego ojca na ziemi i dobrego ojca Boga, to rozróżnienie ich jest strasznie trudne, bo właściwie wystarczy tylko jechać na automacie. I widzisz Boga tak, jak był twój tatuś. Miałem fajnego tatusia, a teraz Bóg jest moim tatusiem. To jest to samo. Jeden jest taki, drugi jest taki, jak nie rozróżniam. Tylko jeden jest na ziemi, drugi jest w niebie, ale to jest to samo. Odruchowo. Nie znaczy, nie wymaga ta sytuacja od ciebie w ogóle żadnego wysiłku. No, dostałeś w prezencie takiego ojca, pod którego tylko się podpisać. Wszyscy ci mówią, weź się nawróć do Boga, on jest jak twój tata. Tak, okej. Okay. Już. To jest cały twój wysiłek. Musisz powiedzieć dobra i zostać chrześcijaninem, którego chrześcijaństwo jest bezwartościowe. Niestety jest. Nie oceniam tutaj intencji. Intencje są dobre. Tylko że sama sytuacja czyni tą decyzję bezwartościową, bo ona w ogóle nie jest decyzją, ta decyzja. Ona jest tylko akceptacją automatycznie przyjętego w głowie już układu, że ja mam dobrego ojca i teraz Bóg jest dobrym ojcem. Właśnie zawsze tak było. Ludzie ci często mówią, że właśnie od zawsze wierzyli. No ja im się nie dziwię zupełnie. Ja bym to tak samo widział. No przecież zawsze miałem dobrego ojca. W ogóle coś się zmieniło po nawróceniu? Nic. To też jest charakterystyczne. U takich ludzi, te historie tych 13-latków z kościołów, zawsze jest, że po nawróceniu nic się nie zmieniło. Jak żyli wcześniej, tak żyli teraz. Nie kradli wcześniej, nie kradną teraz. Byli pewni siebie wcześniej, są pewni siebie teraz. W ogóle nic. U mnie, jak ja podjąłem taką decyzję, wywróciło mi się kompletnie wszystko. Od podstaw, w ogóle najbardziej fundamentalne rzeczy. Do tego stopnia, że zmieniło mi się nawet imię. Wcześniej, dopiero od tego momentu się postrzegałem w ogóle jako inna osoba, dlatego jestem Martin, nie? Teraz. To jest prawdziwy powód, po prostu była tak rewolucyjna zmiana. Zmiana w charakterze była, zmiana w celach, w priorytetach, ale najbardziej dla mnie były, fundamentalna była taka zmiana, że ja wcześniej się traktowałem jako nic niewartego, na przykład teraz byłem nagle wartościowy. Wcześniej się bałem pierońsko ludzi, kontaktu. Teraz szukałem kontaktu i nie bałem się nikogo w ogóle. Aż do jakiegoś wariactwa całkiem. No, wtedy nie umiałem się uśmiechać. Byłem zbyt taki speszony i bałem się, że się wykrzywiam. Nie umiem się uśmiechać. A potem nie przestawał mi się ryj śmiać. No. Więc kompletnie różnice. Już na różnice w zachowaniu. Wcześniej siedziałem tylko w domu. Teraz mnie w ogóle w domu nie było. Wróciłem do domu, bo to na obozie takim było. Wróciłem do domu i w ogóle nie było mnie w domu. Wcześniej mama narzekała, że cały czas z komputerem siedzę. Potem wróciłem z ten i po paru tygodniach narzekała, że mnie w ogóle w domu nie ma. Czy gdzie ty pojechałeś? Mówi, no mnie nie było, mnie 3 dni, w Tarnowie byłem, ludzie odwiedzam. Aha, no dobra. Ja bym nawet nie zauważyłam, tyle jeździłem. Więc tak rewolucyjne zmiany pokazują, że decyzja była decyzją. Ta decyzja coś zmieniła. Jeżeli ktoś ma decyzję i nic mu się nie zmienia, no to jest chyba najwyraźniejsza wskazówka, że ta decyzja nie była specjalnie nic zmieniająca, nie była decyzją w ogóle. No, za to w tych opowieściach ten drugi raz, kiedy oni tam ćpali już sobie na studiach i robili w prawo, lewo różne dziwactwa w życiu, potem jak się znowu stwierdzili, znaleźli tego Boga, nie to jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym, po prostu powtarzana 100 000 razy ta sama historia, to potem już się zmienił. Tylko, że też nie tak jak powinno. Bo oni przeszli na kościelnictwo zwykle, a nie na świadome naśladowanie osoby Jezusa. No. No dobra, ale to już było, już w dobrą stronę, już lepiej. Że no nie jest to wszystko takie proste, jakby chcieli ci, co tam spotkasz ich na rynku i oni ci mówią, masz tu 4 prawa duchowego życia, punkt 1, 2, 4, 3, 4, tutaj zrób widziankę, że się zgadzasz z 4, potem powiedz tą formułkę, tada, jesteś w niebie. To jest tak kretyńskie podejście upraszczania trudnych spraw ludzkich, wprowadzania do 4 punktów i podpisu. Po prostu ręce opadałem, że to jest tak żałosne. I to tak mówię, sam siebie krytykuję, no bo kiedyś też jakby to chciałem upraszczać sobie. Bo z drugiej strony to nie jest skomplikowane. Cała koncepcja chrześcijaństwa, czy bycia z Bogiem i tak dalej, ona jest prosta, ale ona nie jest... O konsekwencje nie są proste. Poza tym w szczegółach są same problemy. Nie zwracam uwagi na te szczegóły, bo na przykład ja ominąłem dzięki temu, że miałem do dupy ojca, to ominąłem ten właśnie problem, który mają ci, co mają dobrego ojca. Czyli miałem dobrego ojca, dlatego że miałem do dupy ojca. To porąbane jest ale w życiu, ale bywa tak. Dlatego mi było tak bardzo łatwo zidentyfikować Boga z Bogiem, a nie z ojcem, bo mi by kompletnie różni. No, ten Bóg w niebie nie pije kawy przede wszystkim, tyle no. Nie ogląda telewizji, nie siedzi w domu i w ogóle relacje, w ogóle u Boga są najważniejsze relacje, a nie pieniądze, nie robota, nie jakieś tego, tamto, sramto, tylko ludzie, istoty, relacje między nimi, to jest najważniejsze. A tego na ziemi ojca? W ogóle nie wiedział, co to są relacje. Co to są, jakie relacje? Po co człowieka przytulać w ogóle? Także całe 17 lat, ile razy mnie przytulił? No zero, powiem, po co takie głupoty jakieś? Co to, my jesteśmy pedały jakieś, przytula dziecko, idź pan, coś wyście powariowali? No, nie róbcie z nas tu pederastów, jak powiada klasyk, tylko chodź lepiej, motor sobie naprawimy, albo coś. No, a ja byłem też zadowolony. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest potrzebne w życiu. Zresztą dzisiaj dużo ludzi odkrywa, że jest zakaz przytulania, ludzie odkrywają, że w ogóle to nic nie zmieniło w ich życiu. To mnie przeraża najbardziej, że dzisiaj ludzie żyją bez relacji w ogóle. Dalej nie odkryli, jakie to jest ważne. To jest najważniejsze w ogóle, nie ma nic w ogóle ważniejszego w życiu niż relacje. A tymczasem ludzie w ogóle nie znają takiego pojęcia, nie wiedzą, co to jest i żyją sobie bez tego. No nie mówię, że są nieszczęśliwi, ale mówię, że nie są szczęśliwi. Nie wiedzą, co to w ogóle znaczy. To jest tak fundamentalna potrzeba człowieka. To właśnie przytulenie, bliskość, relacje prawdziwe, kontakt szczery, zaufanie do kogoś. Super potrzebne. Ja też nie wiedziałem nawet, że to jest potrzebne, a jest. No, więc mówię, dlatego to nie jest takie aż proste i nie upraszczajmy aż tak życia bez przesady, ale koncepcja, bo koncepcja generalnie jest prosta, ale jak przyjdzie do szczegółów, to o, ile to życia trzeba spędzić, żeby wszystko sobie dobrze ustawić, naprostować i być już szczęśliwym tak jak trzeba. Ale da się, jak najbardziej, wszystko jest możliwe. Jak mi się udało, więc takim posranym początkiem, no problem. No więc każdy ma plusy. Jak ktoś ma dobrego ojca, to ma plusy. Mnóstwo ma plusów to, bo ma super nawyki. Jak ktoś ma do dupy ojca, to ma przerąbane, bo ma do dupy nawyki. Musi je wszystkie zmieniać, jak chce dojść do jakiegoś bycia fajnym kimś. Ale ma plus olbrzymi, taki, że bardzo łatwo jest odciąć się od tego wszystkiego złego i zauważyć, że Bóg jest zupełnie inny. I znaleźć nowe wzory do naśladowania. Możesz wziąć Boga z Biblii. Po to jest Biblia, jak już mówiłem, żeby się dowiedzieć, jaki Bóg jest i nie pomylisz go z do dupy ojcem. Nie ma szans, bo jest zbyt inny. Albo możesz wziąć na wzór kogoś konkretnego, człowieka, którego znasz, a on już sam jest, długo żył z Bogiem albo z fajnymi ludźmi i on jest jakby na wzór podobieństwo tego Jezusa. No i musisz mieć osobiście Jezusa, żeby wiedzieć, jaki jest Jezus. Wystarczy, że znajdziesz klona Jezusa albo kogoś blisko Niego zobaczysz, jaki jest. Więc my się tak odruchowo spodziewamy, że nasz Ojciec to będzie takim Bogiem. On właśnie będzie tym klonem. On nam pokaże, jaki Bóg jest. I widzimy, jaki jest i patrzymy, jest do dupy, więc widocznie Bóg taki jest. No ale widzisz, to jest tylko złudzenie nasze, umysłu. To jest taka odruchowa myśl człowieka, który żyje nieświadomie, jedzie na automatycznych odruchach. Trzeba świadomie sobie do tego podejść, jeżeli chcesz dojść do czegoś fajnego jednak w życiu. Nie ma tutaj alternatywy. To nie jest wybór, to nie jest, że możesz tak, możesz srak. Nie, masz do wyboru tak. Albo będziesz jechał na automacie i choćbyś nie wiem, jak dobrze wylosowało ci się, dobry ojciec, dobra rodzina, dobry kościół, dobre nawyki, i tak źle skończysz. No. Albo zaczniesz uczyć się poznawać siebie, wiedzieć, co ty chcesz. Ja sam, co ja chcę. Nie dlatego, że tak się nauczyłem, tak się skopiowałem, tylko teraz ja się tworzę sam. Sam się musisz zaprogramować, inaczej mówiąc. I teraz pytanie, jak, Martin, co ja mam się zaprogramować? No właśnie na tym polega to, że to musisz ty sam wybrać, jak się masz zaprogramować. Nie możesz nikogo pytać. Nie możesz mnie pytać, co ty chcesz, no. Żebyś powiedział, Martin, powiedz mi, co mam ugotować na obiad? Kurde, no jak ja ci powiem, to właśnie traci cały sens. Cały problem na tym polega, że cały czas ci ktoś mówił, co masz ugotować. A tylko zamieniasz jednego gościa na drugiego gościa, ale wszyscy ci od początku do końca mówią, co masz ugotować, bo ty lubisz to i tamto. Oni ci mówią, a ty lubisz grzybową, to masz, no jest grzybową. Nie lubisz grzybową i powiem ci, dlaczego lubisz grzybową, nie mówić. A ja ci mówię, nie możesz nikogo pytać, co lubisz. No i to jest trudny proces, bo żeby w ogóle dojść do tego, co ty lubisz, jaką grzybową i czy chcesz Boga, czy nie chcesz Boga, czy w ogóle wierzysz, czy nie wierzysz, to ty musisz przeważnie poznać i wypróbować parę rzeczy. No bo jak chcesz wiedzieć, czy lubisz jajecznicę, czy grzybową, czy co, to musisz sobie zjeść 50 różnych rzeczy. I odkrywaj spokojnie, co ci się podoba, co nie. W ten sposób odkrywasz siebie i zaczynasz wiedzieć, co ty sam chcesz. No i wtedy, w którymś nawet momencie, jak już świadomie wiesz, co chcesz, decydujesz na własny rachunek, nie powtarzasz nawyków dawnych, już się zdążysz ich oduczyć z czasem, tych starych nawyków, i musisz zbudować nowe przez powtarzanie różnych rzeczy, czynności. Te nawyki pomagają, bo już możesz bez wysiłku trochę robić coś odruchowo, nowe rzeczy, to jest wtedy fajny już moment. Bo jesteś świadomie sobą, ale jesteś już też na tyle zaprogramowany, że nie musisz teraz świadomie w każdej sekundzie wiedzieć, co robisz dokładnie, tylko odruchy twoje są zgodne z twoją duszą, z twoją wolą, z tym, kim jesteś. I to jest super życie. A ja wam mówię, spróbuj se. Tylko to zajmuje lata, bo te nawyki się tworzy, te złe, co masz odziedziczone po złym ojcu, do dupy, tworzyły się lata, więc jak chcesz nowe nawyki, to się też będą tworzyć lata. No, może miesiące, ale długo, no jednak, nie będziesz to od razu miał. No. Kierunek jest ważny, żeby dobry wybrać, żeby zacząć wiedzieć, idę w tą stronę. To już mniej ważne, czy dojdziesz tam za tydzień, czy za miesiąc, czy za dwa lata, ale dojdziesz. Ale kierunek jest dobry. Sama droga już jest wystarczająco fajna, że już wiesz, że w dobrą stronę. To już daje spokój i fajnie. No, to mam nadzieję, że to pomoże trochę, nie? Czy nie? Bez tej świadomego, bez świadomości, świadomego wyboru nie zawędruje się nigdzie dobrze. No nie, nie idzie to. Nie da się. Nie da się, bo może być fajnie jakiś czas, niby wygodnie, jest strasznie wygodnie, ale chodzi o to, że zawsze w końcu trafisz na konflikt. Kiedy będzie wymagane od ciebie, żebyś sam coś wybrał. Wtedy wpadaczek w panikę i nie wie, co robić i zaczyna robić albo chaotyczne rzeczy, albo kopiuje na pałę bezmyślnie kogoś, bo wizja, że ma świadomie coś wybrać, go przeraża. O, może to jest problem, wiecie co, że jak ktoś sobie myśli, ja nie umiem z Bogiem, w Boga wierzyć, bo mi się kojarzy z ojcem od razu, miałem do dupy. Może chodzi o to, że człowieka przeraża wizja, że będzie musiał sam wybrać, jaki ten Bóg jest. On zostanie sam z tym wszystkim, że ja sam muszę wierzyć, że Bóg jest dobry. I nie mam, znaczy nikogo nie ma do pomocy, nie? No bo mój ojciec jakby pokazał mi, że nie jest dobry. Więc wersja Boga, który jest niedobry, tylko wymagający jak urzędnik, to ja znam taką wersję. To mój ojciec jest w tym. Już jest co prawda do dupy, ale nie jestem sam, bo jestem z moim złym ojcem do dupy w tym wszystkim. I ja się czuję w towarzystwie, że robię kretynizmy, ale wszyscy inni też robią kretynizmy. Ja już lepiej. A tak, jak zrobisz dobre rzeczy, sensowne i wartościowe i nagle stwierdzisz, ja wiem, bo czytam, że ten Bóg jest dobry i że on nie jest głupim urzędnikiem bezmyślnym, nie jest automatem do spełniania życzeń, to nie jest złota rybka, to nie jest też sadysta. To jest, no, nie jest opisane, jaki jest w Biblii. Nawet i bez Biblii przecież można jakoś dojść rozumem do tego, że jak istota, co stworzyła świat, może być tak w ogóle absurdalna. Nie może być, no, musi być mądra, bo w ogóle to stworzyła. Z mądrością idzie parę fajnych rzeczy, tak na przykład jak empatia, zrozumienie kogoś drugiego. No nie ma człowieka, kto jest naprawdę mądry, a jednocześnie jest jakimś nienawidzącym wszystkich sadystą. To nie jest mądry wtedy, to jest jakiś pieprznięty psychopata. No. Więc mówię, no i bez Biblii można dojść do tego z grubsza, jaki Bóg jest. To nie trzeba, nie musi być. Nie? No, więc chodzi o to, że teraz jak już dojdziesz do tego, zaakceptujesz to w rozumie, świadomie, to teraz właśnie masz trudny wybór, że albo będziesz się tego trzymał i zostaniesz sam, bo wszystkie twoje doświadczenia, nawyki z całego dzieciństwa, ze wszystkiego, one już są nieważne, nieaktualne. Trzeba je wyrzucić. Na śmietnik, całe twoje życie na śmietnik poszło, bo ono było niby marne, ale było jednak czymś, co miałeś, a tak nie masz nic. I musisz zacząć od nowa. Ten Bóg się okaże, jaki się okaże. I nie wiadomo jaki, bo nie miałeś ojca na wzór. Nie masz przykładu. Wiesz, jaki jest teoretycznie, ale to jest dalej poczucie samotności takie. No i to uważam jest dopiero, to jest coś, co się nazywa prawdziwe nawrócenie i dlatego Jezus to nazywał narodzenie się na nowo. Czy myślicie, że te nazwy to są poetyckie w tej Biblii? Czy Biblia naprawdę, jak ktoś czyta, to wygląda wam jak poezja? Przecież to jest pisane prostym językiem, jak jakaś kronika. Prymitywnym czasem, proste zdania i relacje. Jezus powiedział, musicie się narodzić na nowo. I tak człowiek sobie czyta, myślę, jakie to piękne. Kurde, to nie jest rysunek, co się kupuje pod bramą floriańską w Krakowie, żeby sobie powiesić go w domu, bo ładny. To ma znaczenie. Narodzenie się na nowo, no to nie bez powodu się tak nazywa. Dokładnie to, co opisałem, to właśnie nie przypomina ci urodzenia się. Musisz, nie ma nic wcześniej. Urodzenie na tym polega, że jesteś od początku nowy i sam. Skasowałeś całą przeszłość, no. Narodzenie się jest narodzeniem się właśnie dlatego, że przed narodzeniem się niczego nie było, nie ma. Więc na tym to polega. Narodzić się na nowo to równa się wypieprzyć wszystko, co wiesz do tej pory. No, wiesz bardziej. Chodzi o te nawyki takie, związki, przywiązanie się ojca, złego, dobrego, wszystko jedno. Wiecie, dlatego tak trudno jest narodzić się faktycznie na nowo, kiedy poprzednie życie było tak fajne. Jak w poprzednim życiu miałeś dobrego ojca, to jak możesz się narodzić? Musiałbyś się odciąć od tego ojca, zapomnieć, że on był. Nie możesz być od nowa kimś teraz, skoro masz tak fajnie poprzednio. No to jest, dlatego jest tak trudno ludziom. Dlatego też to Jezus się tak w sumie nie dziwił, ale odnotował, że dlatego prostytutki, bandyci, celnicy, zdrajcy, złodzieje, dlatego oni do tego Jezusa szli dużo łatwiej i chętniej niż nauczeni w prawie, uczeni w prawie, czyli ci, co znali już Biblię, faryzeusze, co pościli 3 razy na tydzień i tak dalej. Nie wszyscy porządni, oni mieli potwornie trudno, żeby narodzić się na nowo, żeby zacząć od nowa. A ci, co mieli rozpieprzone życie, potrafili się od niego odciąć, wyrzucić je na śmietnik, przeciąć więzy z przeszłością. No. Dla pocieszenia powiem, że nie jest to tak źle. Tak naprawdę to jest tylko początek narodzenia się na nowo. Gdzieś ta przeszłość nie znaczy to tak naprawdę, że ona ma przestać istnieć, że do końca życia nie będziesz rozmawiał ze swoim ojcem. Wręcz przeciwnie, będziesz rozmawiał, tylko już jako zupełnie nowa osoba. I to, co znałeś swojego ojca, on już nie będzie taki... On już będziesz od niego wolny, o. Nie znaczy, że go nie będziesz lubił, nie będziesz czuł sentymentu, czy coś będziesz czuł, ale inaczej, nie? Tak jak ja mogę luźno i swobodnie gadać o tym, że był fajny, był niefajny, no. I nie ma, że nic nie czuję, no ja w ogóle mało coś tam czuję, bo jestem trochę socjopatą, ale nie, no ja lubię ludzi ogólnie, czuję, umiem się wczuć, zawsze jest w tym, nie, fajne to jest, nie, to jest bardzo dobre, to jest dużo lepsze niż ty myślisz. Chodzi o to, że wybrać sobie relacje z rodzicami, z ludźmi z przeszłości czy z teraźniejszości, w których nie ma żadnego przymusu, możesz być z nimi gadać, możesz nie gadać, możesz wyjść kiedy chcesz, możesz, nie musisz. Zupełna wolność, takie sobie wybrać. I relacje, w których umiesz się wczuć w kogoś. Jakby nie przesłaniają ci tego człowieka same złe rzeczy albo same dobre. Tylko prawie, że jakby od środka jego wczuć. Właśnie stąd ten dystans daje taką umiejętność. To narodzenie się na nowo jest niesamowitą raczej rzeczą psychicznie pod tym względem, bo daje ci spojrzenie zupełnie unikalne, w którym ty możesz jakby podłączyć się do każdego, ale nikt do ciebie nie, już tak łatwo nie może. Że możesz robić wszystkie rzeczy, jakby, które chcesz, że masz teraz twoja wola jest ważna, a nie to, co musisz, bo już nie ma musisz, wyciąłeś sobie wszystko, co musisz. Już nie masz odruchów takich, że poczucie winy albo zaprogramowanie każe ci kochać mamę, bo musisz kochać mamę, tylko kochasz, bo chcesz, albo nie chcesz, to nie kochasz już. Robisz, co chcesz. Nie? I to jest właśnie fascynujące najbardziej w chrześcijaństwie i to myślę, że to jest to, co mnie najbardziej zszokowało, jak pierwszy raz miałem kontakt z takimi prawdziwymi chrześcijanami, których w ogóle bardzo trudno spotkać, takimi, co żyją tym, wiedzą, o co chodzi tu. Oni byli kompletnie wolni, się nie bali. To było szok. Szok, jak można się nie bać? Żydzi się nie bać? Nie, niemożliwe. Nie bali się. Nie bali się gadać, nie bali się mówić o sobie, nie bali się śmiać, płakać w ogóle. Szokujące, jak tak można? Nie, bo tak jakby nie bali się, że ktoś ich oceni w ogóle. Nienormalne. No teraz sam taki jestem, bo mi się, ja chciałem taki być, oczywiście. No, wypracować to jest pytanie, da się to może wypracować, dojść do tego inaczej, jakimś wysiłkiem? Może się da, ale jestem leniwy. Po co ja mam iść wysiłkiem, jak jest na skróty? Starczyło się zadeklarować do tego Jezusa i pyk, bonus przyszedł akurat. Nie wiedziałem, że przyjdzie, ale przyszedł. No, jak najbardziej prawdziwy, co sprawdził czas. No, ej, po 20 latach, 25 chyba, to ja już mogę powiedzieć, czy coś było trwałe, czy tylko przelotną fanaberią. Nie, nie było przelotną fanaberią i to jest bez w ogóle żadnej wątpliwości przejście, jeżeli ktoś ma odwagę, siłę i w ogóle ochotę, to stanie się chrześcijaninem, czyli to zadeklarowanie się po stronie Jezusa, odcięcie się od tych uzależnień z przeszłości, ciach, to już jest nie moje, teraz jestem od początku. Takie coś daje efekty na całe życie, lepsze od wszystkiego innego razem wziętego. No, bo możesz mieć pieniądze, możesz mieć rodzinę, możesz mieć znajomych, sławę i co chcesz, Ale najcenniejsze jest to, żebyś miał siebie samego zawsze. Jak zostajesz sam w pustym pokoju, nikogo nie ma, żona umrze, dzieci zabiją i tak dalej, pieniądze ci zabiorą albo inflacja zeżre, to zostajesz zawsze sam ze sobą. Urodziłeś się sam i umrzesz też sam. I jeżeli ta myśl, jeżeli lubisz siebie samego, znasz siebie samego i jest ci dobrze ze samym sobą, to jest cenniejsze niż wszystko inne. I też potem wszystkie inne rzeczy nagle mają sens. Nagle pieniądze ci nie robią krzywdy, pieniądze ci pomagają, dają ci radość, dobre rzeczy, wydajesz też na fajne rzeczy. Potem jak masz dziewczynę, żonę czy męża, to ta dziewczyna, relacje z nią są w ogóle możliwe, bo ty masz swoją wartość, ty jej nie potrzebujesz, ty jej chcesz ją. To jest różnica, to jest w ogóle inna relacja, to jest prawdziwa relacja dopiero. No i wszystko inne też, tak samo praca. Praca nie staje się uzależniającą ucieczką, nie? Że jak alkohol, to ty idziesz do pracy, żeby uciec. Albo imprezy. Jak są imprezy, jak ja se piję piwo, to ja piję, żeby się cieszyć i mi jest przyjemnie. Nie nadużywam nigdy, nie mam potrzeby, po co? Nie wiem, nie zdarzyło mi się raz. Nie, też nie, bo tu nawet nie da się nazwać. Nie mam po co, nie ma w ogóle potrzeby. I alkohol nawet się staje dobry dla człowieka. No. Nie wiem, jak palenie nie, bo śmierdzi. Fajkę może. To fajkę nie. Dobra, to tutaj na tym się nie znam, to się już nie wtrącam. Co inne się staje dobre dla człowieka. Ale myślenie o tym, żeby zyskać siebie, powinno być priorytetem tutaj, ważną rzeczą. Dopiero potem można szukać, jak zarabiać, jak mieć relacje, jak wszystkie inne rzeczy, ale od siebie trzeba zacząć, by świadomie żyć. I taka jest odpowiedź długa na pytanie, co zrobić, jak mam ojca od dupy, a chcę coś wybrać, na przykład Boga. Jak nie kojarzyć ojca z Bogiem? Starczy. Żeby już nie powtarzać dalej następnych rzeczy w inny sposób, tych samych. O, czekajcie, ostatnia rzecz, bo mi się porównanie przypomniało z filmu Runaway Bride, chyba, tak? Runaway Bride, chyba po polsku, chyba uciekająca panna młoda. Jak tytuły brzmią okropnie po polsku. Nie? Uciekająca panna młoda? Czy serio tak nazywa? Koszmarny tytuł. Też lepszy ten wirujący seks był zamiast Dirty Dancing. Przynajmniej jakiś uciekająca panna młoda. No dobra, w każdym razie. To jest ta komedia romantyczna o tym, jak zwiewała babka z swoich ślubów. I z każdym, jak była w związku, to ona się od niego uzależniała i naśladowała go odruchowo. O, ten film to jest zadanie domowe po tym odcinku. Ten film dokładnie opisze to, o co mi chodzi. Na końcu jest scena. No, z każdym gościem ona lubiła to, co on lubił. Każdym jadła jajka tak gotowane, jak on akurat lubił. No tak, jakoś tak nie wiedziała nawet, że tak robi. I na końcu jest taka fajna scena, kiedy ona sobie bierze wszystkie rodzaje jajek i je po kolei, żeby odkryć, co ona sama lubi. To jest to. I to jest ta scena, która podsumowuje ten program i to jest właśnie ilustracja do tego, co mówię, co trzeba zrobić. I w ten sposób możesz wierzyć w Boga, mając ojca do dupy. Możesz więcej rzeczy nawet niż tylko wierzyć w Boga, chociaż to jest w sumie ważne, fundamentalnie nawet. Ale i bez tego i tak to ci się przyda, więc jak to słuchasz mnie, a masz Boga generalnie gdzieś, to i tak ci się ten odcinek przyda, z czego wniosek płynie taki, polecaj go innym, no przecież sam się nie poleci, no. Tu ja nie płacę za reklamę, bo nie mam komu i gdzie, bo nie wiem, jak zrobić skutecznie, żeby było. Ale ty tego słuchasz, no bo co jest źle z tym odcinkiem, że ja tak brzydki jestem? To już nic na to nie poradzę, ale co, mówię za mało luźno? Zanudzam? Nie zanudzam. To czego nie polecasz? Polecaj. A co? Co ci to szkodzi? Raz się żyje, możesz polecić coś. A że za długie może. Przyksuję się. Nie, ja chcę tego słuchać. No dobra, to co będziesz słuchał? W ogóle problem jest w tym, że często rzeczy, co są długie, wymagają wysiłku, to one są akurat dla ludzi potrzebne. No ale namów takiego człowieka, żeby wziął i coś zrobił długo, no. Jak on tylko 5 minut mu wystarczy, żeby wytrzymać, a potem już się nudzi i idzie. No to sorry, nie ma wyjścia, no nie ma wyjścia. Albo posłuchasz mnie długo, albo w ogóle nie będziesz wiedział. No może posłuchasz jakiegoś typa, co mówi to samo, powiedzmy, no może w pół godziny. To może da radę. No 25 minut. Ale w 5 minut tego się nie da po prostu powiedzieć. A przynajmniej nie tak, żeby powiedzieć wszystko, żeby dotarło. No, to idę. Dzięki za słuchanie. Jak chcecie, żeby projekt trwał, żebym ja dalej to robił, to bądź patronem i zapatronuj, albo wrzuć jednorazowo, co łaska, na stronie odwyk.com. Tam są komentarze, ja je tam czytam, bo to podobno na YouTube jest. To jest już wszędzie ten odwyk. Się zalog jak jakiś COVID. Na Spotify jest, na YouTube siedzi, tak, na YouTube siedzi nawet. Skąd on się tam bierze? Ja w ogóle nie wysyłam tam odcinków. I na Spotify już mówiłem? Na iTunes. A, tam jest. Nie wiem, gdzie jeszcze jest. Gdzieś jest. Wszędzie jest. Jak piszesz odwyk, to... Najgorzej to mają ci, co szukają naprawdę odwyku, nie? Dla kogoś znajomego, bo ja mam kolegę pijaka, a potrzebuję odwyku. Wpisuję odwyk i trafiają do mnie. Ja im, mi głupio trochę, bo mówię, to jest odwyk, ale trochę inny. To nie o co innego chodzi. To jest takie... opisowe określenie, nie wprost, tylko trochę takie, no. No i tak mi głupio jak pieron, jak ktoś taki przyjdzie, bo nawet nie wiem, jak ich odesłać do takiego odwyku dosłownego, bardziej fizycznego, bo nie znam. No to dobra, to tyle, idę. Zachęciłem, mam nadzieję. No, także wspieraj, polecaj, cześć. A i zagadaj w ogóle, jak masz potrzebę pogadać. Cześć.